studio bardzo serdecznie witam naszego gościa, doktora Sławomira Cęckiewicza. Dobry wieczór, panie doktorze, witam.
Dobry wieczór.
I jaki jest kolejny cel kolejnej wizyty w Chicago?
W Chicago prywatny, natomiast do Stanów przyjechałem w związku z grantem Fundacji Kościuszkowskiej, który dostałem w związku z pewnymi badaniami archiwalnymi w Nowym Jorku i po prostu skorzystałem z okazji, bo szybko zrobiłem to, co miałem wykonać w ramach tego stypendium czy grantu i miałem okazję wpaść do znajomych, byłem w Bostonie u znajomych i przyjechałem do Chicago.
A czy to jest tajemnica, co pan robił dla Fundacji Kościuszkowskiej?
Nie, nie jest tajemnica. Porządkowałem materiały po senatorze Kattelbachu, o którym napisałem przed laty książkę. Porządkowałem również materiały po jego córce, która mieszka w Nowym Jorku, ale prosiła mnie o to, żebym po prostu jej archiwum artystyczne, emigracyjne przygotował do, że tak powiem, ewakuacji do archiwów krajowych i to zrobiłem.
A w Polsce czym pan się obecnie zajmuje?
W Polsce mam pełne ręce roboty i aktualnie kończę cały czas książkę o Annie Walentynowicz. Został mi do napisania jeden rozdział jeszcze, więc wrócę po prostu za kilka dni i muszę oddać po prostu książkę do druku. Ona jest już częściowo złamana przez wydawnictwo Zysk, które wyda tą książkę, ale mam nadzieję, że w lutym lub w marcu ta duża praca, myślę, że ponad 500-stronicowa o pani Annie Walentynowicz się ukaże.
A czy zawodowo jest pan związany z jakąś instytucją, placówką,
nie,
wydawnictwem?
Nie, ja jestem po moich perypetiach z Instytutem Pamięci Narodowej, po książce o Wałęsie jestem w zasadzie dzisiaj bezrobotny, natomiast no, żyję z tego, co napiszę i sprzedam. Współpracuję głównie z dziennikiem Rzeczpospolita, no i piszę książki. W ostatnim roku wydałem dwie książki, znaczy w tym roku wydałem dwie książki, w zeszłym wydałem trzy książki.
Jak się sprzedają tego typu książki? Bo wie pan, pozornie ktoś może powiedzieć, że to są książki bardzo ciężkie, ponieważ mówią o historii, napisane przez historyka, zawierają wiele dokumentów, ale muszę państwu powiedzieć, że kiedy zaczyna się to czytać, to się czyta tak jak naprawdę dobrą beletrystykę, dobrą taką historię o Agacie Christie. Po prostu to jest niezwykle wciągające, wie pan. I mimo tego, że książki, że są potężne tomy, które mogą służyć w domu na przykład do wbijania gwoździ, bo są tak ogromne, są niezwykle pasjonujące i zajmujące. I właśnie chciałam wiedzieć, jak one się sprzedają? Czy jest popyt na tego rodzaju?
No bardzo dziękuję za te miłe słowa od pani redaktor. Natomiast to są książki na pewno za grube. Ja takich książek nie powinienem
pisać. Grube i ciężkie.
Wszyscy wydawcy, a nawet czytelnicy mówią, żebym pisał połowę krótsze książki.
Wie pan,
że to
zniechęca początkowo, żeby ją otworzyć, ale kiedy się otworzy te pierwsze kilka kartek, to już no, nie można odłożyć tej książki.
Nie ukrywam, że książki o Wałęsie, pierwsza i druga, były wielkim sukcesem wydawniczym. Pierwsza książka o Wałęsie, ta SBA Lech Wałęsa, którą wydał Instytut Pamięci Narodowej, sprzedała się w 50 tysiącach egzemplarzy. Ale żeby było jasne, ani złotówki nie miałem ze sprzedanych egzemplarzy. Natomiast druga książka o Wałęsie, ta bardziej popularna, krótsza na szczęście, ona się sprzedała w ponad 20 tysiącach, czy około 30 tysiącach egzemplarzy. Wydałem w tym roku taki album, czyli popularną publikację o grudniu 70 roku w Gdańsku i on jest drogi, no bo albumy są drogie, bo są drogie w ogóle w wydawaniu tego typu książek.
A sam papier jest drogi.
Tak, to jest ponad 300 stron wielkich fotografii, nigdy nie publikowanych, ale słyszałem, że ona się bardzo dobrze sprzedaje. Natomiast wydałem też książkę Śladami Bezpieki i Partii, która ma niestety ponad 800 stron i też wydawcy z LTW mówili, że sprzedali już parę tysięcy w przeciągu kilku miesięcy, to jest jak na Polskę dużo.
Czy miał pan już okazję zapoznać się z artykułem swojego partnera w przestępstwie popełnionym przeciw Lechowi Wałęsie, to znaczy książka, którą wspólnie wydaliście z Piotrem Gontarczykiem. Pan Gontarczyk teraz napisał artykuł dotyczący byłego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. To się spotkało z bardzo różnym odbiorem.
Ja znam ten artykuł. Znam go w wersji, można powiedzieć, przed wydrukowaniem, dlatego że to, co mnie łączy z Instytutem Pamięci Narodowej formalnie jeszcze, to, że zasiadam w redakcji periodyka Aparat Represji w Polsce Ludowej, w której ukazał się właśnie ten tekst Piotra Gontarczyka. No ja oceniam ten tekst pozytywnie, miałem jakieś uwagi, ale zawsze się ma jakieś uwagi do tekstów czy książek publikowanych przez kolegów. No ale uważam, że tak powiem, autor spełnił swoją powinność.
Do samego meritum?
Nie, no nie mam tutaj żadnych wątpliwości. Ja bym jako gdańszczanin więcej napisał na temat że tak powiem, różnych aspektów interesujących biografii Kwaśniewskiego. Dlatego tutaj akcentuję to Trójmiasto, dlatego że Aleksander Kwaśniewski po prostu studiował w Trójmieście. Jest parę wątków, które gdzieś tam mi wyszły w archiwach i w relacjach, które jakby pokazują jego aktywność tą komunistyczną w okresie młodzieńczym i na początku jego działalności PZPR. Zresztą to samo dotyczy jego żony, pani Kwaśniewskiej. No a tego zabrakło po prostu w książce, ale nie o tym, w tym artykule Piotra Gontarczyka, no ale nie o tym w końcu on napisał. On napisał o jego współpracy agenturalnej, czy o tym, w jaki sposób go traktowała SB w latach 80. I to jest tekst jak najbardziej poprawny. Zresztą Piotr Gontarczyk jest historykiem, który się jak najbardziej zna na tym.
Więc skąd biorą się te wątpliwości, czy próby zdyskredytowania pana Gontarczyka w wielu polskich mediach? Bardzo popularnym gościem w telewizjach rozmaitych jest były prezydent Kwaśniewski, który wszystkiemu zaprzecza i mówi, że to jest wyssana z palca bzdura. Podkreśla, że był przecież oczyszczony przez sąd lustracyjny w 2000 roku. Także wszystko to, co pan Gontarczyk napisał, miało służyć tylko podlizaniu się jego szefowi Kurtyce, który coś tam ma, jakieś osobiste porachunki z panem Kwaśniewskim.
To, pani redaktor, to nie jest nic nowego. To mnie spotyka, można powiedzieć, czasami na co dzień. I spotkało to też i Piotra Gontarczyka, i mnie, jak wydaliśmy książkę o Lechu Wałęsie. To jest coś, co socjologowie, głównie profesor Zybertowicz, nazywa strategią unieważniania prawdy. Ona polega generalnie na tym, że nie dyskutuje się o meritum, to znaczy o tym, co my żeśmy napisali, czy co dany autor ma do powiedzenia, tylko robi się wszystko, żeby jakby stygmatyzować, ośmieszyć personalnie autora i przez to jakby skupić uwagę na tym, kim jest autor, a nie na tym, co miał do powiedzenia i co napisał. I to jest niestety metoda bardzo skuteczna. Mhm. Większość ludzi skupia się na tym, czy Piotr Gontarczyk chciał zadowolić, czy dobrze wykonał zadanie postawione przez prezesa Kurtykę. Tak jak większość mediów, powiedzmy głównych mediów, myślę tutaj głównie o Gazecie Wyborczej, powiedzmy TVN-ie i tak dalej, skupiała się na tym, czy powiedzmy Edward Graczyk, który zwerbował Lecha Wałęsę, żyje czy nie żyje, dlaczego się autorzy tutaj w tej sprawie pomylili, jak mówiono, chociaż to sąd stwierdził, że on nie żyje, a nikt nie skupiał się po prostu na meritum, na tym, czy Lech Wałęsa, znaczy w jakim zakresie Lech Wałęsa współpracował i jakie wielkie szkody jako tajny współpracownik o pseudonimie Bolek wyrządził tym prawie 30 osobom, które my żeśmy w swojej książce opisali, albo jeszcze inny przykład, no po prostu stwierdzanie w formie jakiejś tam negatywnej o tym, że na mój temat, że ja chodzę na przykład na mszę łacińską w kontekście książki o Lechu Wałęsie, no też miało pokazać mnie jako, nie wiem, ekstremistę religijnego. To śmieszne oczywiście.
Fundamentalista, ale wiemy, że to ma złe skojarzenia w tej chwili.
Tak, ale może teraz trochę lepsze, bo papież Benedykt XVI opowiada się za powrotem starej mszy. Natomiast oczywiście to jest śmieszne, to jest nielogiczne, ale w sferze publicznej czasami okazuje się niezwykle skuteczne i tak jest dziś.
Pan był pracownikiem IPN, w dalszym ciągu jest, jak pan zauważył przed chwilą, związany z tą instytucją. Czy prezes Kurtyka jest człowiekiem właśnie takim małostkowym i mściwym, jak sugeruje były prezydent Kwaśniewski? Czy on wyznacza poszczególnych pracowników IPN do tego, żeby zajmowali się szukaniem brudów na politycznie niewygodnych czy politycznych wrogów pana Kurtyki?
Tu pewnie panią redaktor zaskoczę. Ja jestem bardzo krytycznym obserwatorem tego, co robi prezes Kurtyka. Nie jestem wcale jego jakimś wielkim zwolennikiem, mimo tego, że napisał wstęp do mojej książki i ją wydał. Myślę tutaj o książce o Wałęsie. Zwłaszcza jestem krytycznie nastawiony do tego, co robi jakby w ostatnim roku, że badania dotyczące lat 70. i 80. tak naprawdę w IPN-ie siadły. Większość spraw, którymi się dzisiaj zajmuje IPN, to jest tak naprawdę powrót do tematyki lat 40. i 50., czyli do tego, co było za prezesa Kieresa. To jest tematyka po prostu wygodna w tym sensie, że bezpieczna.
Czyli prezes Kurtyka boi się o swoje stanowisko?
Moim zdaniem tak. Moim zdaniem wokół IPN-u jest tak wielki taniec polityczny, że to się oczywiście w jakimś sensie przekłada na to, co robi IPN. No i tyle po prostu. Jakby od osób, które się ceni, czy ceniło, a ja prezesa Kurtykę za wiele decyzji, za poglądy przede wszystkim cenię. Myślę, że to jest osoba, która myśli o niepodległości Polski, myśli w kategoriach w ogóle racji stanu. polskiej racji stanu, ja od niego po prostu więcej wymagam. Oczywiście jak pani redaktor by mnie zapytała, który lepszy prezes, to, no to jest jakby poza dyskusją, tak, że lepszym prezesem jest prezes Kurtyka niż prezes Kieres. Natomiast moim zdaniem, jak na instytucję, która ma, powiedzmy, mówiąc językiem bardziej tutaj zrozumiałym dla Stanów Zjednoczonych czy Polaków mieszkających w USA, 80 milionów dolarów budżet, to po prostu to jest instytucja, która mało robi w tych sprawach, które są tak naprawdę dla Polski bardzo ważne. To są te rzeczy, wokół których koncentrowały się w IPN-ie moje badania i koncentrują się poza IPN-em badania. To są sprawy dotyczące przepływów finansowych, rozkradania gospodarki w latach 80. czy na przestrzeni lat 80. i 90.
Czy to wszystko leży w gestii IPN-u, gdyby prezes Kurtyka zadecydował, że tym się zajmujemy?
Oczywiście, działalność wywiadu wojskowego. Na przykład to jest kwestia, to jest jakaś czarna dziura. Tak naprawdę nie wiemy nic o tym, mimo tego, że w okresie rządów Prawa i Sprawiedliwości, głównie za przyczyną Antoniego Macierewicza, który był wiceministrem obrony narodowej i bardzo dużo decyzji dotyczących IPN-u właśnie podjął. Myślę tutaj o wyłączeniu niektórych akt z tak zwanego zbioru zastrzeżonego i przeniesienie tych akt do zbioru ogólnego. Te materiały po prostu są, że tak powiem, ogólnie dostępne dla historyków, a wcale nie ma kolejki do oglądania tych materiałów. Natomiast ja je wszystkie oglądam, kopiuję i zamierzam napisać o tym kiedyś książkę.
Jak pan ocenia projekt nowelizacji ustawy o IPN, który został zgłoszony przez Platformę Obywatelską? Czy uważa pan, że jest to pierwszy krok zmierzający do likwidacji tej placówki całkowicie? Czy dlaczego Platforma Obywatelska jest tak niezadowolona z tego, co robi IPN? Czy chodzi tutaj o pana Wałęsę, pana Kwaśniewskiego i tego typu publikacje, które tam
się dzieją? Oczywiście, że tak. Oczywiście jakby genezą tych wszystkich działań wokół IPN-u jest książka o Wałęsie. To wszystko, co stało się później, jest jakby tylko wypadkową po prostu tej awantury, którą zorganizowano wokół tej książki SBA Lech Wałęsa. I oczywiście ten projekt noweli, z którą się zapoznałem, którą proponuje Platforma Obywatelska, jest po prostu dla IPN-u zabójczy. No, sam fakt, że w tak zwanej Radzie Instytutu Pamięci Narodowej, która ma zastąpić kolegium IPN, mają zasiadać osoby desygnowane przez Instytuty Historii Uniwersytetów. No właśnie sytuacja jest taka, że kiedy pojawił się nie tylko projekt, ale zaczęła być realizowana ustawa lustracyjna, którą wkrótce Trybunał Konstytucyjny obalił, to właśnie środowiska uniwersyteckie, akademickie najmocniej sprzeciwiały się po prostu tak zwanym oświadczeniom lustracyjnym. Zapewniam panią redaktor po prostu, że po prostu tych agentów, historyków jest bardzo dużo. Znaczy, to tak naprawdę to, z czym my walczymy, jeśli chodzi o narrację historyczną na temat historii Polski, w Polsce dzisiaj, w kraju, to jest tak naprawdę cały czas jakby spór z postkomunistyczną i komunistyczną historiografią. Ludzie pokroju Andrzeja Garlickiego, czy Włodzimierza Borodzieja, czy Jerzego Holcera i ich uczniowie w rodzaju Jerzego Eislera czy Andrzeja Friszkę, to są po prostu ludzie, którzy kształtują kadry naukowe historyków i można powiedzieć, że to nie jest w ogóle zerwanie po prostu z taką komunistyczną, marksistowską historiografią w wielu aspektach, nie mówię, że we wszystkich, ale w wielu na pewno tak jest. I można powiedzieć, że to jest takie miękkie przejście po prostu z tego kłamania komunistycznego do takiego omijania prawdy po prostu, czy postkomunistycznej historiografii, jak ja ją nazywam obecnie. No mamy teraz taką sytuację, że wyszła książka Jana Skórzyńskiego, której recenzentem był, z tego co czytałem, Andrzej Friszkę. I to jest książka na przykład, to jest książka o Lechu Wałęsie, która się w ogóle nie odnosi do kwestii tak naprawdę jego agenturalnej przeszłości, mimo tego, że ja napisałem z Piotrem Gontarczykiem książkę o tym, tak? Znaczy można przejść do porządku dziennego nad naszą książką, pisząc po prostu po nas biografię Lecha Wałęsy. Że to jest bardzo poważne uchybienie warsztatowe. Zasadą, która obowiązuje w historii, jest to, że my siebie po prostu cytujemy i my odnosimy się do literatury, którą zastaliśmy w momencie, kiedy rozpoczynamy jakieś badania czy pisanie jakiejś książki. Mi przez głowę nie przechodzi, żebym ja pomijał w swoich badaniach naukowych na przykład literaturę, której autorem jest Andrzej Friszkę. To jest po prostu niemożliwe. bo zasady warsztatu historyka, których mnie uczono na pierwszym roku i drugim studiów, dokładnie po prostu o tym mówią, że musimy wykorzystać wszystko to, co nasi poprzednicy przed nami na ten temat napisali. A to ja nazywam właśnie postkomunistyczną historiografią. To retuszowanie bibliografii historycznej. To na przykład pisanie artykułów, ja mam na ten temat bardzo dużo do powiedzenia, pisanie artykułów, w których po prostu usuwa się niewygodnych historyków, którzy napisali w zeszłym roku, czy dwa lata temu, czy pięć lat temu jakiś artykuł, tylko dlatego, że ci historycy, którzy piszą jakieś artykuły po nas, nas nie lubią. To jest po prostu no, nie do pomyślenia. To jest dokładnie to, co było w PRL-u. Jak ktoś wypadał z obiegu, bo był aresztowany albo podpisał jakiś list przeciwko PZPR-owi, to wypadał po prostu automatycznie z bibliografii. Komuniści szli czasem jeszcze dalej i jak wiemy, na przykład retuszowali zdjęcia w taki sposób, żeby po prostu niektórzy, których zamordowali albo którzy byli na bocznym torze, po prostu usuwać z fotografii wspólnych, powiedzmy, ze Stalinem czy Gomułką.
Nie czytałam tej nowej książki, o której pan wspominał, ale słyszałam, że pan prezydent Wałęsa jest całkiem zadowolony, że się ukazała, że nareszcie będzie napisana prawda na jego temat. Z kolei autor miał gdzieś powiedzieć, że jest napisana w miarę przystępnym językiem, takim dla mas, taki historyczny harlekin. Tak to odbieram i obawiam się, że no, w tym kierunku zaczynamy iść i to jest niebezpieczne, bo to jest tworzenie historii.
To jest niebezpieczne, ale najbardziej niebezpieczne jest to, co robi obecna ekipa, bo ona tak naprawdę zawęża margines swobody dyskursu takiego naukowego, czy szerzej po prostu, jakby istnieje w Polsce problem obrony wolności słowa i to jest bardzo niebezpieczna tendencja, że to co się dzieje na uniwersytetach, w środowiskach akademickich, to na przykład, że odwołuje się jakieś spotkania, zamyka się sale wykładowe na promocję jakichś książek, prawda? To nie dotyczy tylko mnie,
ponieważ
oczywiście.
Ponieważ prelegent jest politycznie niepoprawny.
Tak, dokładnie. To wielu profesorów mi mówi, czy pan mógłby się u nas habilitować, pan jest naprawdę dobrym historykiem, chcielibyśmy panu pomóc, ale nie możemy, bo rektor po prostu powiedział, że jak my pana tutaj byśmy przyjęli, to minister szkolnictwa wyższego zrobi wszystko, żeby obciąć dotacje na nasz uniwersytet. No, to wszystko po prostu jakby pokazuje, jak miękkim i postkomunistycznym państwem jest obecna Polska. I to jest niezwykle niebezpieczne i z tym po prostu trzeba walczyć. Na szczęście są wolne media, jest Rzeczpospolita, jest telewizja Trwam, jest internet, prawda, są gazety, w których udaje się przemycić różne treści, teksty,
ale
więc
pan,
to nie jest takie oczywiste.
Problem polega na tym, że jednak większość odbiorców wiadomości czy serwisów informacyjnych najchętniej siada przed telewizorem i tego źródła czerpie swoją wiedzę na temat otaczającego go świata.
Tak, dlatego taki bój o to, żeby przejąć telewizję publiczną i ośrodki regionalne telewizyjne i Polskie Radio. Bo jakby największe pokrycie, jeśli chodzi o pasmo, emisje i tak dalej, mają media publiczne. I tutaj no, te wszystkie projekty, Bogu dzięki, które upadły, tak naprawdę zawłaszczenia i mediów publicznych i ich podporządkowania premierowi po prostu na szczęście upadły, ale one pokazują pewną tendencję i kierunek, w jakim zmierza obecna ekipa.
Jeszcze jedno pytanie na temat nowelizacji ustawy o IPN. Platforma twierdzi, że ten projekt, który zgłosiła, ma zwiększyć dostęp do archiwów IPN i to ma być największy główny atut tej nowelizacji. Czy zgadza się pan z tym? Czy faktycznie jest możliwe rozszerzenie tego dostępu dla mas i czy powiedzmy przedstawiciel mas, który wejdzie do IPN, będzie wiedział, jak ma się tam znaleźć, jak się posługiwać tymi wszystkimi dokumentami, które tam się znajdują?
To jest, pani redaktor, czysta retoryczna, propagandowa zagrywka, dlatego że w nowelizacji ustawy PO utrzymuje dostęp do materiałów tylko dla dziennikarzy i historyków, czyli tak jak jest teraz. Natomiast obcinanie pieniędzy na przykład na Instytut Pamięci Narodowej stoi w jawnej, jaskrawej sprzeczności pomiędzy właśnie deklaracją o otwarciu tych archiwów, albo na przykład udostępnianiu ich drogą internetową, czy prezentacji ich drogą internetową, no właśnie z tym faktem obcinania funduszy, dlatego że po prostu jeśli ktoś zakłada, że te materiały muszą być w bardzo szybkim trybie powielone, udostępniane na przykład drogą internetową, to musi zakładać jednocześnie zwiększenie środków na archiwizację i udostępnianie tych materiałów. No, że to jest tak naprawdę sprzeczne że ze sobą, ale myślę, że to jest na służbie tej koncepcji podporządkowania Instytutu, a cała reszta jest po prostu tylko takim przykryciem, taką psychologiczną, propagandową akcją, w której rzeczywiście Platforma Obywatelska jest bardzo dobra. No przecież ludzie, którzy to firmują, Arkadiusz Rybicki, o którym pisałem w swoich publikacjach jeszcze w 2003 roku, w pierwszych swoich publikacjach w Instytucie Pamięci Narodowej, to są ludzie po prostu, którzy tego Instytutu Pamięci Narodowej tak naprawdę nienawidzą. To są ludzie, którzy mówią o tym, że istnieją na przykład badacze, którzy nie powinni mieć dostępu do tych materiałów. To, co premier Tusk powiedział przedwczoraj, że trzeba zastąpić gończych historyków historykami rozważnymi. No to jest tak naprawdę postulowanie zamknięcia dla niektórych dostępu do tych archiwów.
Ta terminologia tu jest naprawdę niepokojąca.
No tak, no to polityka miłości.
Polityka miłości, dokładnie.